Jestem z Pomorza.
Niewiele osób może powiedzieć, że ich praca to jest jednocześnie ich pasja. U pana tak jest?
Tak, tak jest. Chociaż pasji mam wiele w życiu, nie tylko medycyny i nie tylko chirurgii.
Jak to się zaczęło? Kiedy były te początki, gdyby pan tak cofnął się w pamięci?
No to jest dość zaskakujące, bo ja miałem zawsze bardzo wiele zainteresowań i właściwie medycyna nie była na początku moim pierwszym wyborem. Ja chciałem być archeologiem, paleontologiem, geografem. Nawet brałem udział w olimpiadzie geograficznej, byłem w kółku geograficznym i to tak... No ale jak zacząłem na serio myśleć o wyborze zawodu i ścieżki kształcenia, no to gdzieś w trzeciej, czwartej klasie liceum rzeczywiście medycyna zwyciężyła i rodzinna tradycja. Bo rzeczywiście i mój dziadek, i moi rodzice byli lekarzami, w rodzinie było wiele lekarzy, mój syn teraz jest lekarzem również, także to ma pewną siłę przekonywania.
Mógł pan pracować gdziekolwiek na świecie, bywał pan na stażach na całym świecie, a wybrał Polskę i Gdańsk, Pomorze.
No tak, tak trochę jest. Mogłem pracować w Stanach, mogłem pracować w Wielkiej Brytanii, ale nigdy nie żałowałem w swoim życiu, że dokonałem tego wyboru i wracałem z tych różnych wyjazdów do Polski, mimo że mnie przekonywano, żeby zostać za granicą.
Plusy pracy w Gdańsku?
Gdańsk jest bardzo ładnym miejscem do mieszkania, bardzo takim europejskim miastem. Niedawno organizowałem konferencję wielką międzynarodową dotyczącą leczenia guzów wątroby u dzieci, czyli takiego tematu mojego głównego naukowego, klinicznego. I przyjechały tam osoby rzeczywiście z całego świata, z Panamy, z Japonii, ze Stanów, z Australii. Wielu z nich było w Polsce 12 lat wcześniej, no i byli wszyscy pod wrażeniem tego, jak bardzo Gdańsk się zmienił w tym ostatnim czasie. Rzeczywiście to jest dobre miejsce do mieszkania, choć pewnie mogłoby być jeszcze lepsze. Miałem taki epizod, gdzie byłem radnym. Wiele rzeczy mi się w mieście nie podobało, szczególnie jeżeli chodzi o samowolę deweloperów. I to niestety się cały czas utrzymuje.
Gdyby miał pan powiedzieć o największych sukcesach swojej pracy, to jakie to by były?
No to ja często powtarzam, że ja bardziej pamiętam swoje porażki operacyjne niż sukcesy. Bo te porażki strasznie bolą i człowiek do nich wraca i analizuje i zastanawia się, co można było zrobić inaczej. A jeżeli ktoś bierze się, chirurg bierze się za duże operacje, no to ponosi duże ryzyko i pacjent wraz z nim i czasem to są takie operacje ostatniej szansy. Jeżeli coś się nie uda, to boli, ale jeżeli chodzi o sukces, no na pewno bardzo mnie cieszy to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni w moim życiu. Byłem w Panamie, gdzie operowałem 3 dzieci z nowotworami, z czego 2 to były bardzo trudne zabiegi, takie, których tam nie umiano zrobić. Jeden trwał 10 godzin, no i wszystko się szczęśliwie zakończyło, udało się te nowotwory wyciąć. Pacjenci wyszli ze szpitala bardzo szybko. Także to jest taka rzecz, która w ostatnim czasie niezwykle mnie ucieszyła. A druga rzecz innej skali, którą trudno porównać, no to jest to, że wreszcie zacznie się budowa szpitala dziecięcego w Gdańsku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, takiej jednostki wielospecjalistycznej, powiedzmy typu mini centrum zdrowia dziecka, czego Gdańsk nigdy nie miał, a ten region, to miasto, a przede wszystkim nasze społeczeństwo i dzieci tu mieszkające, ich rodzice na to zasługują.
To takie trochę spełnienie marzeń?
Tak. To było marzenie mojego całego życia i ja chciałem zawsze do tego doprowadzić i to był jeden z głównych powodów, dla których w którymś momencie odszedłem razem ze swoją kliniką do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego właśnie po to, żeby ten plan zrealizować. No i szczęśliwie wygląda, że się uda. Jeszcze budowa się nie zaczęła, ale za chwilę się zacznie projektowanie, wyburzanie i mam nadzieję, że w drugiej połowie przyszłego roku zacznie się już budowa.
Wspomniał pan o tych trudnych momentach. Lekarzem jest się przez całą dobę. Te trudne sytuacje z panem są?
To znaczy, no to jest wielki problem, myślę, dla wielu lekarzy zabiegowych. Tak? I to też nie jest przypadek, że niektórzy z nich popadają w alkoholizm czy w różnego rodzaju nałogi, bo stresy, z którymi człowiek musi sobie poradzić przy stole operacyjnym, waga decyzji, które trzeba podejmować, są ogromne. Ja myślę, że normalni ludzie czy pacjenci nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak straszliwe to jest obciążenie. No i gdzieś ten stres trzeba później rozładować. Można sobie na różne sposoby z tym radzić. Dla mnie taką ucieczką jest muzyka, podróże. Raz do roku bawię się w impresaria operowego i organizuję koncerty charytatywne na rzecz swojej kliniki. Także mam jakieś takie swoje odskocznie w życiu, te liczne zainteresowania, ale różnie ludzie sobie z tym radzą. Znam takich chirurgów, których to zniszczyło kompletnie. Szczególnie jeżeli coś poszło nie tak.
Ma pan wolny czas w ogóle?
Mało. Ja tak mam tę może wadę, że za dużo srok łapię za jeden ogon i noszę wiele kapeluszy na głowie, a jak już czegoś się podejmuję, to staram się to robić w miarę dobrze, więc rzeczywiście czasu najbardziej mi brakuje i jak wracam do domu, to na ogół siadam do komputera i dalej pracuję, tylko w innej formie.
To jak już pan profesor ma wolne, to co takiego robi?
Co jak takiego robię? Przede wszystkim słucham muzyki, czytam książki. Jeżeli się uda, to podróżuję. Zresztą staram się połączyć aktywności naukowe, wyjazdowe z jakąś taką aktywnością kulturalną, z pójściem do opery, do filharmonii, z pójściem do muzeum. Zawsze się interesowałem bardzo sztuką, architekturą. Teraz się cieszę wnukami również, bo mamy trójkę wnuków, także to jest też ogromna radość. Nie przypuszczałem, że aż tak duża. Trochę odpoczywam na wsi.
To zapytam o te plany i marzenia zawodowe, ale też te prywatne.
Główne marzenie zawodowe jest takie, żeby udało się jak najszybciej zbudować ten szpital i otworzyć dziecięcy wielospecjalistyczny w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i żeby to był najpiękniejszy szpital dziecięcy w Polsce pod względem właśnie architektonicznym, ale też pod względem takiej przyjazności dzieciom, ich rodzicom. Specjalnie pojeździliśmy trochę po Europie, żeby obejrzeć nowe szpitale dziecięce, które były budowane w Holandii, w Wielkiej Brytanii, żeby zobaczyć, w jakich kierunkach to się rozwija. Myślę, że to jest główne marzenie zawodowe. A jeżeli chodzi o życie prywatne, no to trochę jeszcze się nacieszyć życiem rodzinnym, popatrzeć, jak rosną wnuki, jak dzieci dojrzewają. No i może odwiedzić parę miejsc na świecie jeszcze, których nie byłem. Takim moim wielkim marzeniem życiowym, które się ostatecznie spełniło, była organizacja koncertów operowych, charytatywnych na rzecz kliniki, którą kieruję. I to przez lata się wydawało niemożliwe. To tak tkwiło w moim sercu, zwłaszcza, że miałem ambitne plany i chciałem naprawdę zapraszać największe gwiazdy. I potem nagle coś drgnęło. Okazało się, że udało się nawiązać kontakt z jedną z solistek, taką trochę nietypową, która sama prowadzi własny management, nie ma agenta typowego, impresaria. Przez różnych znajomych w Niemczech udało mi się do niej dotrzeć i tak ruszyła lawina. Ona potem skontaktowała mnie ze swoją przyjaciółką, też barokową śpiewaczką znaną ze Stanów. Pierwsza się nazywała Simone Kermes, druga Vivica Jeannot. A potem zaczęliśmy zapraszać jeszcze większe gwiazdy. No i tak to co roku trwa z jednoroczną przerwą z powodu pandemii. W tym roku będzie koncert wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy, ponieważ będą aż 3 gwiazdy, to jest 10. koncert, dlatego
jubileuszowy,
15 listopada. Na razie więcej nic nie zdradzę, ale to będzie wydarzenie, myślę, skali absolutnie ogólnopolskiej, absolutnie. Więc namawiam, żeby śledzić stronę muzykaczynicuda.pl albo stronę Filharmonii, bo te koncerty zawsze są w Filharmonii.
Połączenie medycyny i muzyki?
To się dobrze łączy. Wielu chirurgów słucha muzyki na salach operacyjnych w czasie zabiegów. Różnej zresztą, tak? No byli też lekarze, którzy byli przyjaciółmi wielkich kompozytorów. Na przykład słynny austriacki chirurg wiedeński w XIX wieku, Theodor Billroth, był wielkim przyjacielem Johannesa Brahmsa. Także te przyjaźnie takie lekarsko-muzyczne też mają miejsce i znam lekarzy wielu, którzy się muzyką interesują i lubią jej słuchać.
A pan słucha podczas operacji, czy nie?
Czasami tak, ale raczej spokojnie, tak? Kiedyś czytałem o neurochirurgu, który słuchał heavy metalu w czasie swoich operacji na mózgu, co ciężko mi sobie wyobrazić. Na przykład w Panamie teraz, jak operowałem, tak, słuchałem muzyki.
I jaką pan wybiera muzykę?
Ja zwykle wybieram taką spokojną muzykę klasyczną, typu utworów fortepianowych, czasem muzykę barokową, instrumentalną. W Panamie akurat jednego dnia Leszka Możdżera słuchałem różnych nagrań z Larsem Danielsonem i Zoharem Fresco, także no taką, która raczej uspokaja i wycisza niż denerwuje.
A w czasie wolnym?
A w czasie wolnym bardzo różnej muzyki. Ja lubię odkrywać nowe gatunki muzyczne. Także mam od jazzu, począwszy przez operę, całą klasykę, ale też i współczesną muzykę, co moja rodzina słabo toleruje, więc na ogół mogę jej słuchać tylko wtedy, kiedy jestem sam albo na słuchawkach.
Gdyby miał się pan cofnąć troszkę w czasie i powiedzieć sobie samemu na początku kariery zawodowej jakąś wskazówkę, jakąś taką radę, co by to było?
Myślę, że najważniejszy jest taki upór i ambicja. I proszę mi wierzyć, gdyby ktoś mnie zapytał wtedy, jak zaczynałem swoją karierę zawodową, a to było prawie 40 lat temu, co będę robił po tych 40 latach, jakie miejsca uda mi się odwiedzić, w jakim charakterze, to nigdy bym w to wtedy nie uwierzył, nigdy. To był taki okres beznadziei zupełnej, braku wszystkiego w szpitalach, braku pieniędzy również, bo zarobki były beznadziejne, absolutnie lekarskie. Nigdy nam wtedy do pierwszego nie starczało, zawsze musieliśmy pożyczać. Pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz do Stanów, to był 91 rok, to mnie tam wszystko oszołomiło. I szpitale, i całe życie. Namawiano mnie właśnie wtedy, żebym został, ale nie chciałem. I byłem tam takim człowiekiem, który przyjechał znikąd, prawda, wszystkiemu się dziwił. A potem 30 lat później zostałem zaproszony do tego samego ośrodka jako wybitny ekspert, wykładowca właśnie z zakresu guzu wątroby u dzieci. I podszedł do mnie jeden z amerykańskich młodych chirurgów dziecięcych i w prywatnej rozmowie zapytał, co zrobić, żeby mieć taką karierę jak ty. Także... No marzenia się spełniają. Ja myślę, o może to jest najważniejsza rada, żeby z jednej strony być upartym, ciężko pracować, nie czuć się gorszym, bo nie mamy powodów, żeby czuć się gorsi od innych i ja zawsze na to stawiałem. Naprawdę jako Polacy nie jesteśmy w niczym od innych gorsi, jako kraj nie jesteśmy w niczym gorsi. Polska się niesamowicie rozwinęła i jak porównywałem ją z Wielką Brytanią, to naprawdę w wielu obszarach Polska potrafi wyglądać lepiej. Ale też trzeba mieć marzenia, tak? I to jest bardzo ważne, żeby marzyć, bo to pozwala potem tym marzeniom się spełnić.
Czuje pan takie wewnętrzne spełnienie i radość?
Myślę, że tak, że generalnie w pewien sposób czuję się spełniony, chociaż, no mówię, chciałbym jeszcze doprowadzić do powstania tego szpitala dziecięcego, bo to jest takie marzenie, które zaczęło nabierać kształtów realnych, na szczęście, i wydaje się mieć bardzo duże szanse na spełnienie, no ale jeszcze się nie zadziało.
To tak na koniec zapytam, gdyby miał pan wolny czas i zabrał wnuki gdzieś na spacer, to gdzie by to było? W Gdańsku? Na Pomorzu?
Pewnie bym je zabrał na Kaszuba, gdzieś nad brzeg jeziora, czy do lasu, myślę. To by było jedno takie miejsce, a drugie miejsce to pewnie na gdańską starówkę, żeby im popowiadać trochę o Polsce, o historii Polski. Ja myślę, że to jest też tak bardzo ważne i to bardzo nad tym boleję, że młodzi ludzie mają tak nikłą świadomość i wiedzę na temat własnej historii, literatury, muzyki, no tego wszystkiego, co konstytuuje naszą tożsamość. To jest dla mnie bardzo bolesne, bo bez tego Polska nigdy nie przetrwa. Dla mnie ta tożsamość taka kulturowo-narodowa jest bardzo ważna i jest niezbywalnym elementem tego dziedzictwa, które dziedziczymy i które musimy dalej przekazać.
I przekazujmy pan wnukom, ja dzieciom.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.